Misja specjalna w RMF FM. Niezłomni kurierzy tatrzańscy.
Józek zaczął chodzić od początku, czyli od momentu, kiedy Niemcy zajęli Zakopane. Był z pewnością jednym z pierwszych kurierów tatrzańskich.
Wspominała żona Józefa Krzeptowskiego.
A historyk Wojciech Szatkowski podczas spotkania autorskiego w krakowskim klubie wtorkowym opowiadał.
Jak się go pyta, Józek, na czemu się tak narażasz? Przecież to masz dziecko, jesteś znanym przewodnikiem tatrzańskim, narciarzem, ratownikiem toprów. To on powiedział, że mi po wojnie nikt nie pluł w twarz za nazwisko.
Chodziło oczywiście o zdradę jego kuzyna Wacława Krzeptowskiego, tak zwanego góralskiego Führera.
Ale prawda jest taka, że Józef Krzeptowski wszedł na biało-czerwony szlak już latem 1939 roku, zanim wybuchła wojna i zanim Wacław zaangażował się w Goralenfolk.
W lipcu przyjęto Józefa do grupy dywersyjnej zorganizowanej przez sztab główny na Podhalu.
Do takich grup angażowano głównie przewodników i ratowników tatrzańskich, czyli ludzi bardzo dobrze znających i rozumiejących góry, a przy tym wysportowanych.
Już na początku wojny te kryteria przyjęli organizatorzy tras kurierskich w Budapeszcie i dodali do nich własne wytyczne.
A zatem ważny był również charakter. Kurier, który przez kilka dni działał w stresie, musiał mieć mocne nerwy, inteligencję, spryt i błyskawiczny refleks.
Kiedy w grudniu 1939 roku do Budapesztu dotarła grupa Zakopiańczyków, którzy chcieli się włączyć do chodzenia na kurierskim szlaku Zakopane, Budapeszt, Zakopane, wybrano na kurierów tatrzańskich zaledwie czterech z nich.
Pisał Szatkowski.
Kryteria wyboru były niezwykle rygorystyczne i rozciągnięte w czasie. Ciągnące się przez 2 tygodnie szkolenia w postaci długich rozmów. Można było odpaść w każdej chwili.
Ten, kto przebrnął przez te rozmowy, uczył się zasad konspiracji, a nauki było sporo.
Po pierwsze, trzeba było poznawać szczegóły tras kurierskich.
W tym przypadku uczono się na pamięć adresów punktów kontaktowych, melin, gdzie zwykle spędzano noce i rozkładów jazdy pociągów.
Wreszcie przeprowadzono szkolenie strzeleckie, a na koniec składano przysięgę ZWZ. A od lutego 1942 roku AK.
Zapowiadała się bardzo ciężka służba, zwłaszcza zimą, z czego oczywiście zdawano sobie bardzo dobrze sprawę.
Szlaki kurierskie wychodziły z 2 punktów, Warszawy i z Krakowa.
Stamtąd prowadziły do Zakopanego lub w kierunku Nowego Sącza.
Potem w pierwszym przypadku przeskakiwały Tatry Wysokie lub Zachodnie, w drugim Beskid Sądecki.
Józef Krzeptowski chodził najczęściej przez Małą Łąkę i Kopę Kondracką. Potem trzeba było zejść z gór, szedł więc jaworowym żlebem na Cichą do 3 studni. Tam spotykał się z kierowcą, z którym jechał do granicy węgierskiej.
Sygnałem kontaktowym była gałązka położona na drodze. To znaczyło, że Krzeptowski zszedł z gór i czeka na transport.
Musiał nadal uważać, bo Słowacy łapali Polaków i wydawali swoim sojusznikom Niemcom. Ale Krzeptowski miał zaufanych ludzi.
Szlaki kurierskie przecinały Słowację najczęściej w kierunku Koszyc.
A ponieważ od jesieni 1938 roku Koszyce znajdowały się po węgierskiej stronie granicy, wystarczyło kupić bilet na pociąg do Budapesztu.
Raz tylko Krzeptowski wpadł w węgierską obławę.
Zdarzyło się to przy wysiadaniu z pociągu. Józef Krzeptowski założył plecak i powoli, jak wszyscy pasażerowie, wysiadł.
Szedł w grupie, uważając, by nie zwrócić na siebie uwagi.
Ale go zauważyli.
Uciekł w pszenicę. Przedzierał się przez pole, aż w końcu uznał, że jest bezpieczny.
Usiadł. A że był zmordowany, to zasnął.
Zbudził go zgrzyt osełego kosy.
Otworzył oczy, podniósł się nieznacznie i zobaczył przed sobą grupę kosiarzy, a za nimi żandarmów węgierskich w czapkach z charakterystycznym kogucim piórem.
Ważnym elementem wspierającym działalność kurierską była postawa Węgrów, administracji terenowej, policji, władz lokalnych i zwykłych obywateli. Węgrzy w sytuacji wojny pozostali wierni dawnej przyjaźni polsko-węgierskiej.
Pisał historyk Wojciech Szatkowski.
To tej przyjaźni zawdzięczał Krzeptowski powodzenie ucieczki, z czego zapewne dobrze zdawał sobie sprawę.
W stolicy Węgier w budynku polskiego konsulatu przy Vácy utca znajdowała się baza wywiadowczo-łącznikowa o kryptonimie Romek.
Tam czekał na niego szef placówki, Wacław Felczak, człowiek młody, zaledwie 24-letni, młodszy od Krzeptowskiego o 12 lat.
Pomysł zorganizowania łączności rządu na uchodźstwie z krajem pojawił się już jesienią 1939 roku, ale realizacja nastąpiła w następnym roku.
W kwietniu 1940 roku powołano placówki polityczne w kilku krajach Europy. Początkowo 4, a potem następne dla utrzymywania łączności kurierskiej i radiowej między krajem a rządem.
pisał Jan Larecki w biografii Krystyny Skarbek. W efekcie tych działań powstała dwustronna droga kurierska łącząca Warszawę z Londynem przez Budapeszt, Belgrad, Stambuł i Kair.
Krzeptowski obsługiwał tylko pierwszy etap tej trasy z Zakopanego do Budapesztu, nazywany w konspiracji kryptonimem Teresa.
I rzecz jasna nie był jedynym kurierem. Baza Romek miała do dyspozycji całą grupę ludzi,
w której skład wchodzili m.in. sam Wacław Felczak, Stanisław i Jan Marusarzowie, Józef Krzeptowski, Jadwiga Krzycka, Mieczysław Dąbrowski, Gustaw Frączysty, Stanisław Frączysty, Jan Żołciński.
Pisał Larecki, nie wymieniając zresztą wszystkich.
Przez Tatry chodził jeszcze Bronisław Czech, Helena Marusarzówna czy Józef Uznański i wielu, wielu innych.
Na stronie internetowej Muzeum Tatrzańskiego, instytucji tworzonej przez ludzi najlepiej znających ten temat, możemy przeczytać, że było ich 37.
W tej szacownej grupie znalazło się 5 kobiet.
Bywało, że chodzili w parach. Czasem ruszał z Krzeptowskim w trasę Felczak lub ktoś inny. Tym razem jednak Krzeptowski, posługujący się zresztą niewyszukanym pseudonimem Józek, działał sam.
Co tym razem miał zabrać z Budapesztu do Polski?
Tajne dokumenty, prasę podziemną, rozkazy dla ZWZ, a może pieniądze?
Raz zdarzyła się nawet ogromna suma, 2 milionów złotych.
Pieniądze zazwyczaj przenoszono zaszyte pod podszewką płaszczy. Tajne dokumenty, zminimalizowane do formy mikrofilmów, chowano w papierośnicach, kluczach lub wiecznych piórach.
Ale bywało, że na Krzeptowskiego czekała broń, lekarstwa, a nawet sprzęt wojskowy.
Transport broni i sprzętu nastręczał najwięcej problemów, głównie z racji rozmiarów i wagi. Niebezpiecznie wzrastało wówczas zagrożenie dekonspiracją.
Dlatego dość szybko zrezygnowano z tych niebezpiecznych zadań, a od 1941 roku przejęli je cichociemni.
Kurierzy tatrzańscy mieli inne zadania.
Ich podstawowym obowiązkiem było utrzymywanie kontaktu między rządem emigracyjnym a krajem.
W praktyce wiązało się to z przeprowadzeniem przez granicę tatrzańską żołnierzy i oficerów. W końcu ktoś musiał szkolić nowych ludzi w Armii Krajowej.
Oraz emisariuszy.
2 razy przez góry przychodził Jan Karski, ale on korzystał z pomocy kurierów operujących z Nowego Sącza i Muszyny.
3 razy przez górę przechodziła ulubiona agentka Churchilla, Krystyna Skarbek.
Pierwszy raz pojawiła się w Budapeszcie w lutym 40 roku. Felczak zadecydował, że pójdzie z Janem Marusarzem.
Zima tego roku była sroga, mróz dochodził do 30 stopni, dlatego Marusarz nie był zadowolony, że w tak trudnych warunkach przypada mu przeprowadzić przez góry kobietę.
Droga jest trudna, nawet latem, dla dobrze zbudowanego chłopa.
Tłumaczył.
Jak mam przejść przez góry zimą z tak drobną kobietą?
Marusarz dobrze znał Krystynę Skarbek z lat przedwojennych i tylko dlatego się zgodził.
To sakramencko twarda dziewczyna. Przeszliśmy góry bez opóźnienia.
Ale chyba najciekawszą, a może lepiej najbardziej tajemniczą postać przeszmuglował przez granicę Stanisław Frączysty.
Jesienią 1941 roku polecono mu przeprowadzić do okupowanego kraju jakiegoś pana profesora. Tak go przedstawili.
Nie podali żadnego nazwiska ani uczelni, na której profesor pracuje.
Kiedy więc 25 października ruszyli w drogę, Frączysty rozpoznał w profesorze dobrze znanego z fotografii i kronik filmowych marszałka Edwarda Śmigłego Rydza.
Tym razem nie wpadli na żaden patrol, a ponieważ na górskich szlakach, głównie po stronie przedwojennej polskiej granicy, niemieckie patrole szwendały się często, trzeba było przygotować kilka wariantów tras.
I to też było zadanie kurierów.
W końcu nikt nie znał gór tak dobrze jak przewodnicy tatrzańscy.
Józef Krzeptowski 58 razy ruszał w trasę. Pomijając wspomniany już wypadek z żandarmerią węgierską, nie wpadł w łapy wroga, choć wróg zastawiał na niego sidła. Pomógł mu wójt Kościeliska, który skreślił Józefa Krzeptowskiego z listy mieszkańców, przez co Niemcy nie mogli wpaść na jego trop.
Potem pojawił się list gończy.
Za ujęcie lub wskazanie miejsca pobytu groźnego bandyty Józefa Krzeptowskiego zostanie wypłacona nagroda w wysokości 50 tysięcy złotych.
Nikt się nie zgłosił z denuncjacją.
Krzeptowski ostatni raz pokonał trasę Budapeszt-Zakopane wiosną 1944 roku.
Potem ukrywał się w okolicy kurortu aż do końca wojny.
Również wiosną 1944 ruszyła sztafeta kurierów.
Każdy miał działać na jednym konkretnym odcinku. Ktoś przechodził przez góry, ktoś inny jeździł po Słowacji.
Zaś sam Wacław Felczak, bardzo dobrze znający język węgierski i Węgry, kursował między Budapesztem i Koszycami.
Robota kurierów trwała do końca wojny.
I nie obyło się bez strat.
Pierwsza wpadła siostra znanego nam już Jana Marusarza, Helena.
Kurierem była od jesieni 1939 roku. Nie udało się ustalić, ile razy przeszła trasę Zakopane-Budapeszt, dlatego ograniczymy się tylko do nieprecyzyjnego stwierdzenia kilka.
Wpadła na granicy słowacko-węgierskiej.
złapała ją słowacka żandarmeria. Tym razem nie było taryfy ulgowej.
Słowacy oddali Marusa Żównę Niemcom i gestapo zamknęło ją w więzieniu w Muszynie.
Dokładnie w tym samym czasie Słowacy dorwali jej brata Stanisława, blisko Szczyrbskiego Plesa. Miał przy sobie 100 tysięcy złotych. Tak duża suma zdradziła Marusarza.
Słowaccy żandarmi nie byli naiwni, aż za dobrze wiedzieli, co działo się w okupowanej Polsce i w jakim celu Marusarz, w końcu znany narciarz i olimpijczyk, przenosi tak dużą sumę pieniędzy.
Zanim Marusarza zamknęli w areszcie, słowacki oficer wyszedł zawiadomić gestapo.
A Marusarz postanowił wiać.
Szybko zbadał sytuację. Obok stał jeden strażnik. Drzwi owszem były otwarte, ale na korytarzu kręcili się inni żandarmi. Szybko zorientował się, że tędy nie ucieknie.
Jego uwagę zwróciło okno.
Postanowiłem zaryzykować. Musiałem rozbić szybę. Było pewne, że się pokaleczę, ale gdy się uda, będę wolny.
Momentalnie zerwał się z miejsca i mocnym uderzeniem powalił strażnika, który ogłuszony padł na podłogę.
A potem rzucił się do okna, zbił szybę i wyskoczył na zewnątrz głową naprzód. Zanim Słowacy zareagowali, był już między drzewami pobliskiego lasu.
Dobrze sobie znanymi drogami, brodząc w topniejącym śniegu, przeszedł góry i dotarł do Zakopanego.
W domu przywitała go żona.
Niestety nie miał dla niej dobrych wiadomości.
Nie mogłem pozostać w Zakopanem zbyt długo. Życie w ciągłym napięciu stawało się zbyt trudne.
Pisał we wspomnieniach. Trwały aresztowania, a ofiarami nasilającego się terroru gestapo byli również sportowcy. Wielu z nich powędrowało do więzień i obozów koncentracyjnych.
W daleką i niebezpieczną drogę wyszli dwa dni później. Przeszli Tatry, zeszli na słowacką stronę, odpoczęli u zaprzyjaźnionych ludzi i ruszyli w dalszą drogę na południe.
Byli już niedaleko granicy węgierskiej, kiedy zwrócili na nich uwagę słowaccy żandarmi.
Tym razem nie udało się uciec. Słowacy odwieźli ich do Preszowa, a stąd do Muszyny. Tak się złożyło, że wówczas w tym samym więzieniu była jego siostra Helena.
Z Muszyny Stanisława przeniesiono do Nowego Sącza i wreszcie do Zakopanego.
Tam trafił do katowni gestapo w przedwojennym hotelu Palace. Przesłuchiwał go niemiecki bokser wagi ciężkiej Karl Nannen, który dobrze wiedział, jak bić, żeby bolało.
Na koniec Marusarz trafił do Krakowa, do więzienia przy ulicy Montelupich. Z tego więzienia już nie można było uciec.
Kilka tygodni później skazano Marusarza na karę śmierci przez rozstrzelanie. Znów minęło kilka tygodni. Wyrok zamierzano wykonać za kilka dni w krakowskim forcie Krzesławice.
Wtedy on i więźniowie z jego celi postanowili uciec. Ale jak to zrobić?
Odkręciliśmy metalowe nogi od stołu. Obwiązaliśmy je szmatami i zaczęliśmy wyginać kraty w oknie. Pracowaliśmy ostrożnie, dzień i w nocy, zmieniając się przy tej robocie, bo szło opornie.
2 lipca 1940 roku rano droga ucieczki była przygotowana.
Teraz należało sprawdzić, co robią na dziedzińcu strażnicy. Chodzili we trzech, tam i z powrotem. W końcu dwóch schowało się za rogiem. Wtedy Marusarz krzyknął:
uciekamy!
Rzucili się do okna wszyscy naraz, a nie po kolei, jak poprzednio ustalono. Marusarz wyskoczył jako szósty.
Skok z pierwszego piętra nie był dla niego wyzwaniem, to też zaraz po wylądowaniu ruszył biegiem przez dziedziniec.
Wspiął się na furtkę, stąd przedostał się na mur zwieńczony drutem kolczastym.
Najpierw usłyszałem wystrzały z karabinu, a potem poczułem ból w nodze. Oberwałem w udo.
A jednak skoczył i razem z drugim więźniem uciekał w kierunku Kleparza i Alei Słowackiego.
Tam się rozdzielili, bo jego towarzysz był poważnie ranny i nie dał rady iść dalej.
Po wielu trudnych dniach Stanisław Marusarz zjawił się w Zakopanem. Zapukał do domu. Otworzył ojciec.
Ojciec stał przy mnie i drżały mu ręce.
Wspominał. Zaraz też wyszła do kuchni matka.
Wypuścili cię, synku?
Zapytała.
Sam się wypuściłem. Uciekłem z więzienia w Krakowie. W tym momencie matka zemdlała.
Helena Marusa Żówna również trafiła na Montelupich.
Niemcy zastrzelili ją 12 września 1941 roku. Miała 23 lata.
Irena Marusarz, żona Stanisława, udawała, że jest w ciąży, a ponieważ robiła to wiarygodnie, przekonała Niemców. Zwolnili ją po 3 miesiącach. Z mężem spotkała się pod koniec wojny.
Pod koniec wojny, kiedy już w Zakopanem pojawiły się oddziały Armii Czerwonej, wyszedł z ukrycia Józef Krzeptowski.
NKWD złapało go na Krupówkach. Najpierw trafił do katowni Palace.
Potem wywieźli Krzeptowskiego, bohatera ruchu oporu, w góry Ałtaju. Z zesłania wrócił po 3 latach.
Stanisław Marusarz po wojnie wrócił do sportu i do śmierci miał mieszkał w Zakopanem.
Jego brat Jan wyemigrował do Kanady.
Szefa bazy Romek i kuriera Wacława Felczaka złapało UB. Dostał karę dożywocia. Wyszedł po odwilży Gomułkowskiej w 1956 roku. Został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Za znanymi nazwiskami kurierów tatrzańskich stała ogromna grupa ludzi. To były ich rodziny, ich przyjaciele, osoby godne zaufania, bez których nie udałaby się ani jedna kurierska misja.
Bo Zakopane, bo Podhale w czasie wojny stanęło przy Polsce.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.